Drodzy zgromadzeni, bracia i siostry, korzystając z okazji, że stoję za kazalnicą, chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić ze zboru Kraków Nowa Huta. Przyjmijcie ciepłe, serdeczne, gorące, chrześcijańskie pozdrowienia. Niech wam Pan błogosławi. Kontynuujemy nasze rozważania na temat biegu życia, biegu wiary. I ci, którzy byli przez te dwa dni, wiedzą, że głównym takim tekstem, o który się opieramy, to jest list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział 9, i drugi fragment to jest list do Hebrajczyków, rozdział 12. I dzisiaj jeszcze chwilę chciałbym poświęcić właśnie listowi do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 1 do 3. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz ten fragment, niech on wybrzmi. Utrwali nam się już tak ten fragment, będziemy go znali na pamięć, ale on jest bogaty w treść. A myślę, że warto czasami Boże Słowo tak troszeczkę dogłębniej przeanalizować, pochylić się nad nim, żebyśmy nie mieli też wszystkiego tak tylko powierzchownie, jeżeli chodzi o nasze zrozumienie. Więc rozdział 12 listu do Hebrajczyków, werset od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. I mówiliśmy sobie o tym, ja to w telegraficznym skrócie nam przypomnę, że bieg składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest przystąpienie do biegu, drugi etap to jest kontynuacja biegu i jak wiecie, ostatni etap to jest ukończenie biegu. Meta, przekroczenie mety. Cały nasz bieg ma sens tylko wtedy, kiedy bieg, co zrobimy, ukończymy. No bo jeżeli tylko przystąpiliśmy do biegu i zeszliśmy w połowie, no to ten bieg nie ma większego sensu tak naprawdę. Więc musimy tutaj zwrócić uwagę, że kiedy Bóg powołuje nas, to powołuje nas na początek, na środek i na koniec. Pismo często mówi, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, to będzie je pełnił dokąd? Aż do dnia Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli będzie je pełnił aż do końca. Dzisiaj właśnie chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym finiszu, o tym końcu. Ale jeszcze na taką rzecz wam chcę zwrócić uwagę. Pan Jezus powiedział, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 14. Zwrócił wam nam uwagę na taką rzecz. 28 do 30 wersetu mówi w ten sposób. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położył fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie naśmiewali się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Czyli zobaczmy, w Bożym zamyśle, czy w Bożym jakiejś koncepcji jest to, że kiedy zaczynamy, to powinniśmy dokończyć. Tak jest Boży zamysł. Popatrzmy na Pana Boga. Kiedy Pan Bóg rozpoczął stwarzanie świata, to co jest na końcu powiedziane w ostatnim dniu? Ale nie, wcześniej dokończył, zanim odpoczął. Ale tam myślicie, że dokończył Pan Bóg. Dokończył, rozpoczął i dokończył i dopiero wtedy odpoczął. Nie odpoczywał w trakcie, tylko odpoczął kiedy dokończył dzieła. I właśnie to jest Boża myśl, Boża koncepcja, Boży zamysł, że kiedy rozpoczynamy bieg życia, do którego zostaliśmy przez Pana wezwani, to jest Jego powołanie, to jest Jego wezwanie, to w Jego zamyśle i w Jego sercu i w Jego powołaniu wobec nas jest to, abyśmy bieg dokończyli. I bracia, siostry, niezależnie od tego, jaka będzie ta droga, bo ta droga jest drogą, którą Bóg przeznaczył dla każdego z nas. Ona ma pewne różnice, indywidualne różnice w zależności od tego, jakie jest nasze powołanie. Ona jest i wspólna, i różna. I wspólna dla każdego, i różna dla każdego. Ale Bóg, powołując nas, z tym zamysłem, abyśmy ten bieg ukończyli. I dzisiaj moje przesłanie jest takie, możesz ukończyć ten bieg. Moje przesłanie dzisiaj jest takie, nie poddawaj się. O tym będę mówił, nie poddawaj się. Możesz ukończyć ten bieg. Warto ukończyć ten bieg. Warto. Warto, nie poddawaj się. W Krakowie jest taki pastor, któremu zbór zrobił taką niespodziankę. Od razu uprzedzam, nie róbcie waszemu pastorowi takiej niespodzianki. A może, nie wiem, może pastorowi się spodoba. To już będę patrzył, czy się będzie uśmiechał, czy nie. Taką niespodziankę. Była jakaś uroczystość i zbór zaprosił tego pastora w taką dolinkę i tam była taka pionowa ściana, skalna ściana, po której spinają się ci pasjonaci tacy, wiecie, na linach. Ona nie była jakoś ekstremalna, taka do ćwiczeń. Przyszli tam z pastorem, on za bardzo o niczym nie wiedział, była jakaś uroczystość, zaprosili go tam. Były liny pozrzucane. Mówią, pastorze, chcemy dzisiaj się poprosić, żebyś wszedł na tą skałkę, tam na górę. Oni, no i wiecie, zborownikom ciężko odmówić. Zresztą był tam taki tłum. No i pozapinali go w te wszystkie uprzęże tam na górze. Oczywiście asysta, żeby w razie czego, nie daj Panie Boże, nic się nie stało, nie spadł. No i zaczął wchodzić, no i tak po pewnym czasie już troszkę tam podciągnęli go, trochę wszedł, mówi, puszczajcie mnie, schodzę, nie, dalej nie idę. A na dole stał zbór i mówi, dasz radę, nie poddawaj się. No i on dalej coś tam wyszedł trochę do góry i znowu mówi, słuchajcie, to już koniec, ja dam radę, schodzę, a zbór na dole, dasz radę, nie poddawaj się, wierzymy w ciebie. No i znów tak trochę, i tak trochę go wciągnęli, trochę wyszedł i z pomocą zboru na dole okazało się, że wszedł na samą górę. Możemy się uśmiechać, ale chcę wam powiedzieć, że jest tutaj coś bardzo ważnego w tym. Że jest coś bardzo ważnego. Że ten czynnik, w którym mamy to słowo inspiracji, słowo zachęty, że wsparcia, pomocy jest bardzo ważne. I chcę wam powiedzieć, że Bóg właśnie w ten sposób działa na tej drodze naszego biegu, bo mówiliśmy sobie, że ta droga ma czasami takie ekstremalne odcinki. Ale chcę wam powiedzieć, że my na tej drodze nie jesteśmy absolutnie sami. My nie jesteśmy sami na tej drodze. To nie jest coś, że Bóg nas rzucił, ale z nami jest ktoś, kto cały czas nam dodaje sił, wspiera nas i mówi nam, dasz radę. To jest bardzo ważne. Ta zachęta i ta inspiracja. I w tym fragmencie z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, przeczytaliśmy takie słowo, że przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. W liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, jest z imienia wymienionych 16 osób. Wśród nich jest 14 mężczyzn, 2 kobiety i jeszcze wielu innych, ale nie wspomnianych jest ich imion. I chcę wam powiedzieć, że kiedy znajdziemy trochę czasu, a mam nadzieję, że znajdujemy czas i pochylimy się nad życiem tych ludzi, to ich przykład może być dla nas niesamowitą inspiracją. Właśnie wtedy, kiedy nam się wydaje, że doszliśmy do kresu, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy w miejscu, kiedy już dalej nie damy rady, może przed nami stanąć wymalowany, żywy obraz, przykład ludzi, którzy zostali przez Boga wezwani, powołani, którzy rozpoczęli i którzy dokończyli. Chciałbym jedną z tych postaci przywołać i później jeszcze powiedzieć o innych, ale już nie z tego rozdziału. Chcę wam przypomnieć taką postać jak Noe. Noe. Wiecie, Noemu Bóg wyznaczył zadanie, które się wydaje ponad ludzkie siły. Czy spróbujmy to oszacować takim naszym rozumem racjonalnym, pragmatycznym, rozumem z XXI wieku, że Bóg kazał mu zbudować taki okręt, że wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby to człowiek sam, czy z pomocą rodziny, bo powiedzmy, że było kilka osób w to zaangażowanych, był w stanie sam wybudować tak potężny okręt. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że Bóg powiedział, zbudujesz. Mówi do niego, zbudujesz. I Noe zaczyna budować. Bibliści próbują obliczyć, ile lat to trwało, i tutaj są różne wersje, różne kombinacje, bo Biblia bezpośrednio nie podaje tej liczby lat, ale wiemy, że to był ogromny okres czasu. To mogło być około 100 lat. W 14 wersecie Bóg mówi do niego, 6 rozdziału, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, później podaje wszystkie wymiary i podaje, jak ona ma być zbudowana. I popatrzcie, w 22 wersecie czytamy, i uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Noe rozpoczął jakieś dzieło ponadludzkie siły, dzieło wręcz niemożliwe dla człowieka. Kontynuował to dzieło przez dziesiątki lat i na końcu widzimy dzieło zakończone. Uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Bóg. Pomyślmy o takiej rzeczy. Przez te wszystkie lata, gdy ludzie przychodzili i patrzyli na to, co robi Noe, i może pukali się po głowie, bo wiecie, zbudować stocznię w środku lądu? Czy to byłoby mądre na przykład w Bydgoszczy zbudować stocznię dla statków takich transatlantyckich? I gdyby wam się udało na przykład tu taki statek zbudować w Bydgoszczy, co byście wy z nim zrobili, z tym statkiem? Do muzeum moglibyście. No co? Tu nie ma morza, żeby ten statek mógł, żeby go można było. I Noe w środku lądu, bo nie nad brzegiem morza, nie, on w środku lądu budował łódź, której się nie dało przetransportować nad morze. To nie jest mądre. To nie jest logiczne. Myślę, ludzie przychodzili do Noego i pytali, Noe, co ty budujesz? A on mówi, będzie tutaj morze. Tu będzie wielka woda. I tak jeden rok, drugi rok, Bóg ześle po to, Bóg przyprowadzi tu morze, tu będzie sąd Boży. I teraz pomyślmy taką sytuację, minęło 50 lat, on zbudował taki szkielet i mówi, dobra, to już zostawiam ten szkielet, może ktoś dokończy, i poszedł do swoich zajęć. Zaczął budować i nie dokończył. Jaki byłby efekt? Co by pomyśleli ludzie o Noem? Czy ludzie by potraktowali, to nie tylko, że o Noem by pomyśleli niepoważnie, co by pomyśleli o Bogu, który powiedział do Noem, do Noego? Pomyśleliby, Noe, ty naprawdę masz coś z głową, chłopie. To obraz Boga zostałby zniweczony w oczach tych ludzi. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli my zostaliśmy przez Pana wezwani do biegu, i złożyliśmy świadectwo, myśmy wydali świadectwo ludziom, którzy są wokół nas, że zostaliśmy przez Pana zbawieni. Myślę, że ludzie to wiedzą, że zostaliśmy zbawieni. To jeśli nie dokańczamy biegu, to wykrzywiamy obraz Boga w oczach tych ludzi, o których powiedzieliśmy, że zostaliśmy przez Boga zbawieni i powołali do życia wiecznego. Nie tylko sobie robimy krzywdę, ale obraz Boga zostaje całkowicie wywrócony, wykrzywiony jako Boga niewiarygodnego, jako Boga, którego słowo nie jest prawdziwe, nie jest wiarygodne. To jest bardzo mocne uderzenie, nie tylko w nas, ale uderzenie w obraz Boga. Bracia i siostry, kiedy my rozpoczynamy dzieło, kiedy jesteśmy wezwani do biegu, to chcę wam powiedzieć, że Bóg stoi blisko, bo Jego wolą, pragnieniem i wsparciem jest, żebyśmy ten bieg dokończyli, bo to ma ogromne znaczenie. W Krakowie jest taki budynek, nazywamy go Szkieletor. W bardzo prestiżowym miejscu w Krakowie stoi przy Rondzie Moglińskim. Zaczęto jego budowę 30 lat temu. I to był wtedy jeden z najwyższych budynków w Krakowie. Rozumiecie, dlaczego nazywa się Szkieletor? Bo jest tylko szkielet. I z tym szkieletem tak naprawdę władze miasta Krakowa nie wiedzą, co zrobić, więc próbują go obciągnąć reklamami z każdej strony, ale jak taką reklamę w ogóle zbudować, żeby od samej góry była do samego dołu? Zasłaniają go, po prostu jest jakby obrazem wstydu i hańby. I ubierają go we firankę, zakładają firankę, z każdej strony zaciągają firankę z jakąś tam reklamą. Ale się tego nie da ukryć. Stoi taki pomnik rozpoczętego i niedokończonego dzieła. I ja już przez tyle lat, ile żyję w Krakowie, słyszałem, że już jest kolejny pomysł, kolejna koncepcja, trzeba coś z tym zrobić. Nie da się tego zburzyć, bo to w takim miejscu, że wokół są budynki. Koszt zniszczenia byłby przeogromny. Podobno, no już jest jakaś koncepcja, ale rozpoczęte dzieło i niedokończone dzieło. To nie przynosi nikomu chluby. To nie jest chluba. Chluba jest tylko wtedy, kiedy rozpoczynamy dzieło i kończymy dzieło. Wtedy jest chluba. Tak jak Noe rozpoczął dzieło i skończył dzieło. Bracia, siostry, przywołam drugą postać z Nowego Testamentu. Jest nim na początku, nazywał się Saul z Tarsu, a kilka faktów. Mamy rok 35 po Chrystusie. 35 rok po Chrystusie. I apostoł Paweł, wtedy jeszcze Saul, zmierza do Damaszku, by tam prześladować chrześcijan i tam spotyka Pana Jezusa i Pan Jezus wzywa go do czego? Wzywa go do biegu życia. Wzywa go do biegu życia. Apostoł Paweł rozpoczyna bieg swojego życia. Jest później rok 56 albo 57, więc mija 20 lat od tego zdarzenia tam na drodze do Damaszku. I mamy pierwszy list do Koryntian. Pisze wtedy pierwszy list do Koryntian i w tym pierwszym liście do Koryntian pisze te słowa, które ja już czytałem przez te dwa dni, piątek i sobotę. I dzisiaj wam jeszcze raz przypomnę 9 rozdział, 26 werset. Ja wtedy tak biegnę. Nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Mija 20 lat i Paweł pisze, mówi, ja wtedy tak biegnę. Po 20 latach mówi, jestem ciągle w biegu, ciągle biegnę. I na końcu drugi list do Tymoteusza. Pastor, rozpoczynając ten cykl, właśnie przeczytał ten fragment. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, 7 werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To kolejny przykład. Rok 35, rozpoczęcie biegu. Po 200 latach mówi, ja wtedy tak biegnę, kontynuuję. Mamy rok 63 lub inne datowanie, może 65, 6. Mówi, biegu dokonałem. Ponad 30 lat, ale bieg dokończono. To kolejny przykład człowieka, który dokończył bieg. Bracia, siostry, czy jego droga była łatwa? Pomyślmy chwilę. Czy droga, po której on się poruszał, droga jego życia, którą przeznaczył dla niego Bóg, czy była łatwa? Tak próbuję ją przeanalizować, czy zmierzyć się z tą drogą. I apostoł Paweł o swoim życiu napisał w ten sposób, troszeczkę przymuszony przez Koryntian, ale w drugim liście do Koryntian troszeczkę wyjawił z tego swojego życia, z tej swojej drogi, z tego swojego biegu. Odsłonił, uchylił rąbka tajemnicy. Pokazał może te szczegóły, o których chyba nie lubiał mówić, nie chciał za bardzo się tym chwalić, nie chciał za bardzo ich prezentować. Ale pokazał w obliczu pewnej sytuacji w zborze w Koryńskim, objawił, jaka była ta droga i w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian, czy w 11 rozdziale drugiego listu do Koryntian od 23 wersetu czytamy takie słowa. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 23 werset. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem. Częściej bywałem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń, a więc wychodzi mi 200. 5 razy po 40 troszkę odjąć, czyli mniej niż 200, ale około 190 uderzeń, biczowania. 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwie od zbójców, w niebezpieczeństwie od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedospaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie i troska o wszystkie zbory. O to jego droga życia. Zadaję sobie pytanie, skąd ten człowiek miał siłę? Skąd on miał siłę? Wyobraźmy sobie, że to jest nasza droga życia. Że to jest nasza trasa. Skąd wziąć siłę? Jak dać radę? Przecież mamy tu opis zdarzeń, które naprawdę są w stanie złamać każdego człowieka. Opis zdarzeń, które są w stanie pokonać każdego człowieka. A mimo to na końcu mówi, biegu dokonałem. I apostoł Paweł, dalej kontynuując ten list, odsłonił nam pewną tajemnicę, którą możemy nazwać pewnym paradoksem chrześcijaństwa. Jest to pewien paradoks, który Bóg ustanowił i przez który działa w naszym życiu, żebyśmy bieg mogli dokończyć. I w 12 rozdziale odsłania apostoł Paweł troszeczkę tej tajemnicy mówi tak, lecz powiedział do mnie, że Bóg powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest jakiś paradoks. Przecież we współczesnym życiu i w ogóle w każdym życiu człowiek powinien być im mocniejszy, im silniejszy, im bardziej zmotywowany, im bardziej rozbudzony jego wewnętrzna ja, tym mocniejszy, tym silniejszy, tym bardziej asertywny, tym pewniejszy siebie. Apostoł Paweł mówi, że wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy, kiedy przychodzą na mnie te wszystkie trudności, kiedy przychodzą na mnie te wszystkie doświadczenia, to wtedy jestem mocny. O co tutaj chodzi? Apostoł Paweł objawia nam tą tajemnicę, że kiedy on jest słaby, to wtedy w nim mocny jest ten, który jest jego Panem. Mocny jest ten, który w nim mieszka. Mocny jest w nim ten, który dodaje mu sił. Mocny jest ten, który go prowadzi na tej drodze, który jest z nim. I wiecie, to jest ten paradoks, że kiedy my sami w sobie czujemy się silni, to tak naprawdę wtedy silni jesteśmy. Ale kiedy w samym sobie czujemy taki brak, czujemy w sobie, że jesteśmy słabi sami z siebie, wtedy jesteśmy mocni w Bogu, mocni w Chrystusie. I On w nas wykonuje swoją pracę, wykonuje w nas swoje dzieło. Wracając do listu do Hebrajczyków, bo myślę, że to jest takie kluczowe, takie bardzo ważne. I teraz mamy werset drugi. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Ten wyraz, patrząc na Jezusa, w drugim wersecie dosłownie brzmi w ten sposób, odwracając wzrok w stronę Jezusa. Odwracając, bo wcześniej jest powiedziane o grzechach i o ciężarach, które nas usiedlają i chodzi o ten moment odwrócenia, żeby się nie na tym skupić, nie na to patrzeć, tylko odwracać wzrok na Jezusa. Odwracając wzrok na Jezusa i przez to patrząc na Jezusa. I chciałbym, żebyśmy teraz przez chwileczkę porozważali, pomyśleli, pochylili się, spojrzeli na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten werset drugi w naszym tłumaczeniu brzmi tak, jak brzmi. Ja przeczytałem, czy sprawdziłem wiele tłumaczeń, także polskich, angielskich. Starałem się sięgnąć do greki. Jak wiecie, może jest tak, że zdania uczonych mogą być podzielone. Ale wydaje mi się, że przynajmniej takie bardziej sensowne tłumaczenie byłoby bardziej logiczne. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który z powodu radości postawionej przed Nim, albo z powodu przygotowanej dla Niego radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. Bardziej to tłumaczenie by wskazywało, czy ten tekst grecki by wskazywał na to, że z powodu, czy dla radości przygotowanej przed Nim, postawionej przed Nim, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. Kiedy popatrzę na drogę Pana Jezusa, to widzę, że ta droga była naprawdę bardzo trudna droga. I teraz przychodzimy do tej ostatniej prostej w życiu Pana Jezusa, a dzisiejszy dzień nam troszeczkę to przybliża, dlatego że mówiliśmy o tym, że mamy ten dzień, który rozpoczyna ostatni tydzień. Pomyślmy o tym ostatnim tygodniu w życiu Pana Jezusa. Jaki to był tydzień? Ten tydzień, a ostatnie dni to jest Getsemane, to jest aresztowanie, to jest naprawdę bardzo brutalne, okrutne potraktowanie i to jest krzyż. Ta ostatnia prosta w życiu Pana Jezusa była naprawdę wymagająca, trudna. Wydawałoby się niemożliwa, heroiczna. Jak to w ogóle przejść? I autor listu do Hebrajczyków mówi nam o pewnej radości, którą Pan Jezus widział, kiedy biegł tą ostatnią prostą, widział pewną radość. Widział coś dalej. Potrafił spojrzeć poza zasłonę, na tej ostatniej prostej. On widział coś, co było dalej. Tam, kiedy już będzie meta, on widział pewną radość. Tak zastanawiałem się, co Pan Jezus mógł widzieć, jaka to była radość, co to było postawione, co było przed Nim. I przyszła mi taka myśl do głowy, też chcę Wam ją przekazać, że Pan Jezus widział radość zbawienia. Pan Jezus wiedział, że kiedy ukończy bieg, to dokona się zbawienie i dzięki temu wszyscy ludzie będą mieli stworzoną niesamowitą szansę uratowania. Pan Jezus wiedział, że jeżeli dokończy bieg, to zbawi mnie, to odkupi mnie, odkupi Ciebie. On wiedział, że kiedy dokończy, kiedy pozwoli się ukrzyżować, a później Ojciec go wzbudzi z martwych, to dokona się to, na co Ojciec tak bardzo czekał i po co go posłał. Ja myślę, że to jest już taka moja może wyobraźnia, ale myślę, że kiedy Pan Jezus już dokańczał biegu, kiedy już zawisł na krzyżu, to całe niebo patrzyło na ten akt, na to wydarzenie i wiedziało, że to jest coś wielkiego, coś wspaniałego, coś niesamowitego. Że dokonuje się dzieło zbawienia i teraz człowiek będzie miał szansę pojednania się z Bogiem. I teraz człowiek będzie miał szansę przebaczenia swoich grzechów. I teraz ja i ty będziemy mogli pojednać się z Bogiem i otworzy się przed nami Królestwo Boże. I Pan Jezus dla tej radości zbawienia, dla tej radości Twojego zbawienia, mojego zbawienia zapłacił taką wielką cenę. Ta droga, ta ostatnia prosta była taka trudna, taka wymagająca. Widzimy to, że aresztowano go tak, jakby był mordercą, jakby był zbójcą, jakby był przestępcą. Traktowano go w sposób brutalny, popychali go, lekceważyli go, bili go po twarzy. Wiecie, prorok nam mówi o tym, że wyrywali mu brodę. Wyobraźcie sobie, że łapią cię za brodę i wyrywają ci brodę razem z mięsem, odrywają skórę. To był nieprawdopodobny ból, to było nieprawdopodobne cierpienie. To był ten ostatni tydzień, to była ta ostatnia prosta w życiu naszego Pana Jezusa. Później w sposób brutalny biczują go. To było okropne biczowanie. A później prowadzą go na krzyż i tam przybijają go. I my wiemy o tym, że to była śmierć dla morderców, dla złoczyńców, ale też to była tak bardzo okrutna śmierć. Tak bardzo okrutnie fizycznie fizyczna śmierć, że w końcu i Rzymianie zaprzestali krzyżować ludzi. Bo widzieli, że to konanie, ta męczarnia jest tak potworna, tak nieludzka, tak straszna. Bracia i siostry, to był ten ostatnia prosta w życiu Pana Jezusa. Tak straszna prosta. Ale właśnie dla radości zbawienia, po to, żeby nas odkupić, po to, żeby nas zbawić, Pan Jezus nie powiedział, Ojcze, zabierz ten kielich ode mnie i już ja nie chcę go. Ale powiedział, nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie i dokończył tego biegu. I wiemy o tym, że kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, kiedy był przybity do krzyża, to ważne zawołanie, to wielkie słowo wykonało się. Wykonało się. Meta przekroczona. Biegu dokonałem. Biegu dokończyłem. Rozpocząłem go w momencie, kiedy zgodziłem się przyjść na tą ziemię. Bóg na tronie, Bóg Wszechmogący, Bóg Syn decyduje się, żeby opuścić niebiańską chwałę, schodzi na tą ziemię i rozpoczyna morderczy bieg. Bieg po życie dla nas. To był bieg po życie dla Ciebie. To był bieg po życie dla mnie. To był największy bieg życia. Bieg, jaki przeszedł Pan Jezus Chrystus. A jak powiedziałem, ostatnia prosta była najtrudniejszą prostą, jaką możemy sobie wyobrazić. Po to, żeby w końcu zawisnąć na krzyżu i powiedzieć znamienne słowa: wykonało się. Dlatego werset trzeci mówi nam w ten sposób: przeto pomyślcie o tym. Bracia i siostry, tego przeto pomyślcie o tym. Rozpoczynamy wielki tydzień przygotowania do wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I dzisiaj stojąc przed wami i do siebie samego mówię: pomyślmy o tym. Pomyślmy. Jak pytamy się dzisiaj, skąd wziąć siłę? Jak pytamy się, skąd dzisiaj wziąć moc? Jak pytamy się, skąd dzisiaj zabrać, dodać tej motywacji do naszego życia, skąd ją wziąć? To chcę wam powiedzieć: pomyślmy o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. Pomyślmy o tym, który tak wiele wycierpiał. Pomyślmy o tym, który przebiegł bieg życia dla nas, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli być zbawieni, żebyśmy mogli się pojednać z Ojcem. On pokonał tak trudny dystans. Pomyślmy o tym. I zazwyczaj jest tak, że ten ostatni tydzień to jest taki tydzień, że człowiek nie wie, w co ręce włożyć. Trzeba wysprzątać dom, trzeba napiec ciasta. Pastor, starsi mają dużo pracy, bo nabożeństwo jest Wielki Piątek, na pewno, tak, w niedzielę. Moje pytanie jest takie: czy znajdziemy czas, żeby pomyśleć? Żeby się zastanowić, czy te wszystkie elementy towarzyszące istocie staną się ważniejsze niż istota? Ale przecież mówimy o tym, że zostaliśmy wezwani, żeby dokończyć bieg. A dokończyć możesz bieg, kiedy będziesz odwracał wzrok na Jezusa, patrzył na Jezusa. Jeśli Go spuścisz z oczu, to mam złą wiadomość. Nie da się dokończyć biegu, jeśli się spuści z oczu w Pana Jezusa Chrystusa. To On jest siłą, motywacją, mocą, życiem. To przez Niego i dla Niego. I list do Hebrajczyków mówi: patrzcie na Jezusa, kogo? Sprawcę. I kogo? I dokończyciela. On jest sprawcą i dokończycielem. On był sprawcą twojego zbawienia w dniu, kiedy się narodziłeś na nowo. On był sprawcą w dniu, kiedy przyszedłeś do Niego i ukorzyłeś się w swoim sercu, powiedziałeś: Panie, przebacz moje grzechy. On był sprawcą twojej wiary. On to sprawił, ale popatrzmy, to Biblia mówi, że On jest także kim? Dokończycielem. Dokończycielem w tym momencie, w momencie nowego narodzenia, utkwiliśmy nasz wzrok w Jezusie Chrystusie. I bieg dokończymy, jeśli Go z oczu nie spuścimy, bo On stanie się dokończycielem naszej wiary. To jest dobra nowina, że nie musisz przestać, nie musisz przegrać. Zwyciężysz i możesz zwyciężyć dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki patrzeniu na Niego. Bo z Niego płynie moc, z Niego płynie siła, z Niego płynie życie, z Niego płynie zachęta, to wszystko, czego tak naprawdę, naprawdę potrzebujemy, by dokończyć bieg. A więc myślimy o tym, który zniósł takie wielkie sprzeciwy, którego droga była taka trudna, którego ostatnia prosta była tak wyczerpująca, a jednak dokończył bieg i powiedział: wielkie wykonało się. Wielkie wykonało się i dla radości, która była przed nim postawiona, radości zbawienia nas. I na koniec chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Może ją znacie, to jak ją znacie, to posłuchajcie, a jak nie znacie, to też posłuchajcie. Czy wiecie, kto był największym maratończykiem na świecie? Może ktoś z was się interesuje, to wie. A nie wiem, czy znacie historię takiego człowieka, który nazywa się Bob Wieland. Słyszeliście historię Boba Wielanda? Bob Wieland To był Amerykanin, który na wojnie w Wietnamie stracił obydwie nogi. Ale stracił te nogi tak, że nie można było dołączyć protez całkowicie pod miednicę. Nie miał żadnego elementu, do którego można byłoby dołączyć protezę. I ten człowiek w roku 1986, a to jest też rok mojego nawrócenia, zgłosił się do słynnego maratonu w Nowym Jorku. Nie chcieli go przyjąć. Mówi, tutaj to nie jest paraolimpiada, to jest bieg. Tam biorą w tym udział najlepsi maratończycy na świecie. I zgłosił się też ten człowiek, Bob, aby przebiec maraton. Jest tylko jedna opcja. Możesz ten maraton przebiec, ale musisz biec, a ty nie masz nóg. Ale w końcu się upierał i go przyjęli. Nastąpił dzień maratonu i Bob wystartował. I Bob biegł na rękach. Biegł na kościach w ten sposób, nie mając nóg na rękach. I oczywiście, wiecie, był zawsze na końcu, bo wszyscy pobiegli, polecieli i on na końcu biegł. Maraton się skończył, ci sprinterzy, ci dobrzy zawodnicy dobiegli do końca, ktoś tam wygrał, ludzie się rozeszli do domów. Ale Bob biegł dalej. W końcu zorientowali się, że ktoś tam jeszcze biegnie, więc maraton się nie skończył, bo ktoś biegnie do końca. I zrobili w ten sposób, że ludzie na nowo przyszli. Kamery przyszły, telewizja przyszła. Bob biegnie dalej. I w 1986 roku w ciągu 5 dni Bob ukończył maraton. Przebiegł ponad 40 kilometrów. Na rękach. Bieg 98 godzin, 48 minut i 17 sekund. Dokończył bieg. Oczywiście Amerykanie są słynni z tego, że potrafią zrobić wielką imprezę, więc zrobili wielką imprezę. Trybuny przygotowali, wyciągnęli Boba i dali mu mikrofon. I Bob powiedział takie zdanie. To było zdanie, które powiedział. Bieg ukończyłem. Bieg ukończyłem. Człowiek bez nóg na rękach przebiegł maraton. To był największy maratończyk. Nieważne na którym miejscu, ale bieg ukończyłem. Bracia i siostry, i moje wezwanie jest takie do ciebie dzisiaj. Możesz ukończyć bieg. Możesz ukończyć bieg. Prorok Izajasz w 40 rozdziale woła. Takie piękne słowa, nawet pieśni są pisane na temat tych słów, ale czyż nie warto ich odczytać jeszcze w tym miejscu, kiedy mówimy o biegu? 29 werset, 40 rozdział i poniżej. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I znów mamy przekierowanie na Pana Jezusa Chrystusa, na tego, który ufa Panu, na tych, którzy ufają Panu. I mówimy o wielu aspektach. I przez te 3 dni mówiłem o wielu aspektach tego biegu. Ale dzisiaj podkreślam ten jeden aspekt. Ci, którzy ufają Panu i ci, którzy patrzą na Pana, odwracają wzrok na Niego. Rozmyślają nad Panem Jezusem Chrystusem. Widzą tego największego zwycięzcę. Widzą tego, który przebiegł swoją drogę i zwyciężył. I dokończył, powiedział, wykonało się. Widzą tego. I bracia i siostry, Księga Objawienia Jana. I tu już tylko przeczytam wam. Księga Objawienia Jana, rozdziały 2 i 3. Każdy list kierowany do zborów kończy się następującymi słowami. Objawienie 2:7. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. 2:11. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. 2:17. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. 2:26. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. 3:5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wybarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem. 3:12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego. I 3:21. Zwycięzcy, Pan Jezus mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na Jego tronie. Możesz dokończyć bieg. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je kończył aż do dnia Pana naszego Jezusa Chrystusa. No, Bóg przy stworzeniu dokończył dzieła. Noe dokończył dzieła. Paweł, apostoł, dobiegł do końca. Jezus powiedział, wykonało się i zakończył swój bieg i jest zwycięzcą. I nas Bóg wzywa, bracia i siostry, do tego samego. Ostatnie zdania. Nie rezygnuj. Nie poddawaj się. Możesz ukończyć bieg i otrzymać koronę żywota. Zapraszam do wspólnej modlitwy.